Moi drodzy w Chrystusie, uczestnicy tych misji parafialnych, gromadzimy się w szóstym dniu naszych ćwiczeń rekolekcyjnych tutaj na cmentarzu. W tej chwili jesteśmy przy krzyżu naszego Zbawiciela, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jesteśmy tutaj, by modlić się za naszych kochanych zmarłych, którym tak wiele zawdzięczamy i życie, i wychowanie, i wiarę, nadzieję, miłość, więź z Bogiem, który nas rozumie i kocha, i uczy kochać. Jeszcze raz zacznę. Tak, jeszcze raz zacznę. Ja tak czułem, że piesek pójdzie sobie. Moi drodzy w Chrystusie, uczestnicy tych misji parafialnych tutaj w sanktuarium Matki Bożej w Piasecznie przeżywamy nabożeństwo tutaj na cmentarzu, nabożeństwo za zmarłych. Chcemy się tutaj przy krzyżu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego bardzo modlić. Modlić za tych, którzy nas poprzedzili, którzy przekazali nam życie, wychowanie, wiarę, nadzieję i miłość. I chcemy sobie tutaj postawić podstawowe pytania o sens tego wszystkiego, o sens życia naszych zmarłych, o sens naszego życia, o Boga i o człowieka, o teraźniejszość i o wieczność. Otóż jesteśmy tutaj, bo gromadzi nas wiara w Chrystusa zmartwychwstałego. On nas tutaj gromadzi. Nasz Pan, który za nas oddał życie i który do nas powrócił jako jedyny w historii ludzkości. Miał władzę oddać za nas życie i miał moc to życie odzyskać i jest tutaj z nami. Zmartwychwstały, ten sam, kochający tak samo, nieodwołalnie, na wieki. A skąd nasza wiara w zmartwychwstałego i ta pewność wiary? Czy to nie czasem tylko głoszenie zmartwychwstałego przez apostołów? Czy musimy polegać tylko na ich świadectwie? Otóż, moi drodzy, ta nasza wiara w zmartwychwstałego jest darem od samego Chrystusa, który zmartwychwstał. Dlaczego wierzymy zmartwychwstałemu i w zmartwychwstałego? Bo On do nas powrócił. Najpierw powrócił do apostołów i ich zupełnie zaskoczył. Oni nie byli w stanie wymyśleć Jezusa, który zmartwychwstaje. Przeciwnie, to było ostatnie, o czym mogliby pomyśleć. Dlaczego? Bo apostołowie byli zupełnie załamani, byli zrozpaczeni. Oni byli rozczarowani całą tą historią. Najpierw byli rozczarowani Jezusem, dlatego że myśleli, że On wygra w taki sposób, jaki oni sobie wyobrazili, że będzie zwycięskim królem, zwycięskim wodzem, który zmiażdży wroga, zmiażdży w sposób widzialny, ziemski, materialny. A oto Jezus został przybity do krzyża i złożony do grobu. Według nich, w ich mentalności to oznaczało, że Jezus przegrał, a oni z Jezusem, że przegrał z Kretesem. Ale też nie chcieli pamiętać już o Jezusie, chcieli zapomnieć o tej historii także z powodu własnej słabości. Oni się rozczarowali nie tylko Jezusem, rozczarowali się też sami sobą. Jeden zdradził ukochanego mistrza, jeden się trzy razy zaparł, pozostali pouciekali. Tylko Jan się pojawił pod krzyżem, ale potem też schował się z innymi apostołami do wieczernika. Bali się pokazać światu. Byli przerażeni, przegrani, rozgoryczeni, załamani. Chcieli o wszystkim zapomnieć. I oto kobiety przychodzą z wiadomością w poranek wielkanocny, że grób jest pusty. To jest szok dla apostołów. O tym nie mogli w ogóle pomyśleć. Mimo że Jezus im zapowiadał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, zupełnie nawet na myśl nie przychodziło pamiętanie o tych słowach Jezusa. I Piotr i Jan biegną do grobu Jezusa, ale nie z nadzieją, że spotkają tam zmartwychwstałego. Odwrotnie, z nadzieją, że udowodnią tym kobietom, że to ich przewidzenie jakieś, że grób jest zaplombowany, że kamień jest dalej przywalony, że Jezus jest tam w grobie zamknięty. Oni na to liczyli. Na upewnienie się, że kobiety się pomyliły, że to są jakieś ich mrzonki, a zastają grób pusty. Jezus dosłownie jakby wypromieniował z szat, w które był złożony. Przecież on taki zmasakrowany, ciernie ukoronowany, biczowany, przybity do krzyża, owinięty w te płótna, którymi zawijano ciała zmarłych, on by przecież nie był w stanie się rozerwać z tych płócien. Gdyby po prostu został tylko wskrzeszony do zwykłego życia jak Łazarz, to by musiał wyjść z grobu razem z tymi płótnami. A gdyby próbował je z siebie zdzierać, to one by się po prostu porwały. Wszystkie rany by się poodnawiały. Natomiast te szaty, jak widzą Piotr i Jan, leżą złożone z boku, nieuszkodzone, nieporwane. Dosłownie Jezus, mówiąc po ludzku, wypromieniował z tych szat i z tego grobu. I potem się im pokazywał. Oni dalej nie wierzyli. Myśleli, że taka jest zjawa, że im się to tylko wydaje. Musieli dotykać dłońmi niewiernego Tomasza i ran w boku i dłoni i patrzeć na otwarte serce i widzieć, jak Jezus spożywa rybę, jak z nimi rozmawia, jak im wydaje polecenia. Dopiero zaczęło do nich dochodzić, że On naprawdę żyje, do ich świadomości, do ich serc. A więc to, że wierzymy w Zmartwychwstałego, to jest świadectwo samego Zmartwychwstałego, który zaskoczył apostołów. No i wtedy już nie mogli nie iść na cały świat i nie głosić Jezusa, bo już było dla nich za oczywiste, że On żyje i że ich posyła na cały świat. To jest wiara w Zmartwychwstałego. Wiara, która jest, no, graniczy z pewnością. Nikt zmartwychwstania Jezusa, nikt z ludzi by nie wymyślił, a już zwłaszcza apostołowie. Ale czy wiara w Zmartwychwstałego oznacza automatycznie wiarę w życie wieczne? W życie wieczne każdego z nas? Jeszcze nie. To są dwa różne aspekty, dwie różne prawdy. Bo przecież Jezus mógł zmartwychwstać, ale wcale nie musi nas wskrzeszać do życia wiecznego. Wcale nie musi nam dawać udziału w swoim życiu wiecznym. Nie ma takiego, mówiąc po ludzku, obowiązku. To skąd nasza wiara w życie wieczne? Otóż stąd, że Jezus nas kocha. Nie tylko zmartwychwstał, ale kocha nas. Powrócił, by potwierdzić, że kocha i że kocha na wieki. A jeśli kocha na wieki, to chce, żebyśmy żyli na wieki. To jest takie oczywiste, bo kiedy my kochamy, no niedoskonale, tak jak potrafimy po ludzku, kiedy kochamy, to chcemy, by te osoby nie umarły. Największym dramatem dla nas jest przeżywanie śmierci kogoś bliskiego, kogo bardzo kochamy. Mąż pragnie, by żona nie umierała. Żona pragnie, by mąż nie umierał. Rodzice pragną, by dzieci nie umierały, a dzieci pragną, by rodzice nie umierali. Przyjaciel pragnie, by ci, których kocha, nie umierali. Tylko że to nasze pragnienie nie wystarczy, żebyśmy żyli wiecznie. Nie mamy samym pragnieniem władzy zrealizowania naszego pragnienia. I ci, których kochają, których kochamy, umierają na naszych, nieraz w naszych dłoniach, w naszych ramionach, na naszych oczach. Natomiast Bóg się tym różni od nas, że On może swoje pragnienia zrealizować. Powtórzę, nawet my, kiedy kochamy, pragniemy, by kochane osoby nie umarły. Tym bardziej tego pragnie Bóg. Ale On nie tylko pragnie, ale realizuje te pragnienia. I właśnie dlatego nasi zmarli i my, którzy dotrzemy kiedyś do końca życia doczesnego, będziemy żyli wiecznie. Nie mocą naszej natury, nie dlatego, że nam się to należy, tylko dlatego, że Bóg nas kocha nieodwołalnie. A Bóg kocha żywych, a nie unicestwionych. Będziemy żyli wiecznie. Ale moi drodzy, to od nas zależy, jaka będzie forma tego życia wiecznego. Bo życie wieczne gwarantuje Bóg, bo gwarantuje wieczną miłość do każdego z nas. Natomiast więcej już Bóg nam nie może zagwarantować. To my rozstrzygamy naszym sposobem życia, czy będziemy mieli życie wieczne z Bogiem, twarzą w twarz z Bogiem, w radości zbawionych, czy nie daj Boże, w osamotnieniu piekła. Niebo to pewność, że będę kochał już na zawsze. Że nie tylko nie będę nigdy samotny, pozbawiony miłości, ale że i ja będę zawsze kochał. Będę zawsze kochany i będę zawsze kochał. Pewność tej miłości przyjmowanej i komunikowanej. Natomiast piekło to pewność, że już nigdy nie będę kochał. To jest niewyobrażalne. To jest tragedia na skalę wszechświata. Niewyobrażalne cierpienie. Ale to jest możliwe. Jezus nas uświadamia i ostrzega, że jest możliwość potępienia. Jest taka możliwość. I co by się stało, gdyby nie daj Boże ktoś z nas tam w piekle przeżywał życie wieczne przez błędny sposób życia doczesnego. Wtedy nie tylko ten ktoś by cierpiał, ale jeszcze bardziej by cierpiał Bóg. Bo Bóg nas kocha zawsze i wszędzie. I w doczesności, i w wieczności. I wtedy, kiedy my nie kochamy, i wtedy, kiedy się nie, i kiedy się nie nawracamy, On nie przestaje nas kochać. I gdybyśmy tak źle żyli, że nasze życie doczesne prowadziłoby do wiecznego osamotnienia, do życia bez Boga na wieki, to Bóg by cierpiał, że kogoś z Jego ukochanych dzieci nie ma przy Nim. W związku z tym, jakie jest nasze zadanie w ten wieczór modlitwy tutaj na cmentarzu za naszych kochanych zmarłych i na koniec już niemal tych naszych rekolekcji, tych misji parafialnych. Otóż pierwsze zadanie to modlitwa za zmarłych, to wdzięczność, że oni byli przed nami, że nas poprzedzili, że dali nam takie piękne dary Boże. Przez ich ręce i ich serca otrzymaliśmy życie, wiarę, nadzieję, miłość, wychowanie. Módlmy się za nich z wielką ufnością, że będą wśród zbawionych, a jeśli już są wśród zbawionych, to dziękujmy Bogu za Jego miłość do nich. A więc wielka modlitwa wdzięczności i zaufania. Zawierzamy Bogu naszych zmarłych, których bardzo kochamy, bo Bogu można każdego zawierzyć. Iż z tych żyjących i z tych, którzy są już z tamtej strony istnienia. Ale z drugiej strony zawierzajmy Bogu nasze życie tu i teraz. I bardzo wielkie wymagania sobie stawiajmy. Stawiajmy sobie wymaganie wielkiej miłości. Wymagajmy od siebie, by naśladować Jezusa, by być przy Nim blisko, tak jak On jest blisko nas, by korzystać z Eucharystii, z sakramentu pokuty i pojednania regularnie, by się codziennie modlić, wieczorem robić rachunek sumienia, by kochać bardziej każdego dnia niż dotąd. Bo wtedy będziemy mogli nie tylko żyć wiecznie, to mamy zagwarantowane, ale będziemy mogli żyć wiecznie z Bogiem i z naszymi bliskimi, na których zbawienie mamy tak wielką nadzieję. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki, tej, która nawet pod krzyżem nie zwątpiła, że to wszystko ma sens. Módlmy się, abyśmy my też nigdy nie zwątpili, że to wszystko ma sens. I w obliczu śmierci naszych bliskich, i w obliczu naszej śmierci doczesnej, którą doczekamy, byśmy wszystko zawierzali Bogu, który nas kocha i którego chcemy kochać nad życie. Wtedy zawsze będziemy zwycięzcy i w doczesności, i w wieczności. Amen.